Słuchajcie, mówiliśmy tydzień temu o grzechu i dzisiaj będziemy kontynuować temat, ale będziemy mówić o tym, co Pan Bóg zrobił z problemem grzechu. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest dobry, a nie tylko wszechmocny. Szatan z kolei przychodzi do nas i wymawia nam co? Kłamstwo. Jakie kłamstwo? Że Bóg jest, trzeba by na pewno. A w zasadzie szatan mówi tak, Bóg jest mocny, ale nie jest dobry. Nie? I w zasadzie na tym to polega. O to wszystko się rozgrywa. Sprawa. Czy Bóg albo z jednej strony jest na tyle mocny, żeby nam pomóc, albo z drugiej strony jest na tyle dobry, żeby chcieć nam pomóc. Jedna uwaga do tego, co tydzień temu mówiłem. Żeby nie było wątpliwości, bo ktoś później zadał pytanie, no tak, nie, ale czy Bóg jest tylko i wyłącznie miłosierny w stosunku do grzeszników? A co z takimi grzesznikami, takimi prawdziwymi grzesznikami, nie? Jak na przykład kto? Jak na przykład Faraon w Egipcie w czasach Mojżesza, albo jak na przykład Herod. Czy w stosunku do nich Pan Bóg też jest miłosierny? No w ostatecznym rozrachunku Pan Bóg mówi, że takim ludziom się sprzeciwia. Nie? Kiedy On przychodzi, aby ich sądzić, to oczywiście sądzi ich po to, aby uwolnić nas od tego typu ludzi. Nie? Ze względu na to, że od samego początku zrobiliśmy to rozróżnienie na grzech Adama i grzech Ewy. Ewa została zwiedziona i dlatego Pismo, a zwłaszcza Nowy Testament, inaczej podchodzi do tego grzechu niż do grzechu Adama. Chociaż z drugiej strony Adam przyjął przebaczenie i pojednał się z Bogiem. Nie? Przyjął te skóry, które Pan Bóg dla niego przygotował. W związku z tym nawet ktoś taki jak Adam ma szansę. Nawet ktoś taki jak król Dawid ma szansę. Pamiętacie? Tak zwany epizod z Batrzebą, nie? Nadużył kompletnie i całkowicie swojego urzędu, zaufania, zwiódł, stał się nie tyle Adamem, co wręcz wężem w stosunku do Batrzeby, stał się wężem w stosunku do jej męża, a jednak również on pojednał się w końcu z Bogiem. Ale jeśli ktoś trwa w uporze, nie? Jeśli ktoś jest nie tylko zwodzicielem, ale trwa w uporze i w buncie i służy szatanowi, czyniąc to mniej lub bardziej świadomie do końca, wtedy ktoś taki jest jak Herod, dla którego nie ma żadnej nadziei. Słuchajcie, to jest właśnie ten problem, nie? Skoro jesteśmy zbawieni z łaski, dzięki miłosierdziu Bożemu, to dlaczego nie wszyscy? Nie? Niektórzy powiedzieli, to jest główny problem w teologii, jaki znajdujemy. Skoro Bóg może wszystkich zbawić, to dlaczego wszystkich nie zbawia? Nie? Chyba, że zbawienie zależy od nas. Nie od naszych zabiegów, od naszych starań. Ale to oznacza, że łaska jest niewystarczająca, bo potrzebne jest coś innego. I słuchajcie, w pewnym sensie, to jest bardzo dobre określenie, nie? Ale znów, w jakim sensie? Będziemy o tym mówić dzisiaj i za tydzień. Tak, będziemy mówić o tym dzisiaj i za tydzień. Dzisiaj jednak bardziej skupimy się na tym, co Pan Bóg robi wobec grzechu, a za tydzień będziemy mówić o tym, co my możemy zrobić w obliczu naszego grzechu. A słuchajcie, najpierw, co Pan Bóg robi. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że jednym z takich najbardziej plastycznych, wyraźnych obrazów Pana Boga, który udaje się za tymi, którzy zgrzeszyli, jest obraz ojca z przypowieści o synu marnotrawnym. Nie? On czeka i przyjmuje, kiedy syn przychodzi w końcu, ten marnotrawny, do zmysłów, do rozumu, czy po rozum do głowy idzie. Nie? Wtedy ojciec z otwartymi ramionami nie tylko, że czeka na niego, ale wręcz wybiega mu naprzeciw. Nie? To jest obraz Boga, który musimy mieć w pamięci. zwłaszcza jako chrześcijanie. Nie? Żebyśmy nie pomyśleli przypadkiem kiedyś, że nie uwierzyli w to kłamstwo szatana, że a może teraz to już Pan Bóg na nas nie czeka. Może teraz już nie wybiegnie nam naprzeciw, kiedy przyznamy się do naszych grzechów i poprosimy Go o przebaczenie. Inny obraz, a zatem to jest ten jeden z obrazów, którym Pismo się posługuje, żeby powiedzieć nam, kim jest Bóg dla nas i jaki ma stosunek do nas. Nie? Pan Bóg nie zamyka oczu z jednej strony na nasze grzechy, traktuje je poważnie, bo powinny być traktowane poważnie, a o tym za chwilę. Ale z drugiej strony nie jest kimś tak bardzo zatwardziałym w swoim gniewie, w swojej niechęci, żeby odrzucić tego, kto do Niego przychodzi. Nie? Pismo wielokrotnie mówi, że no, kto przychodzi do Boga, Bóg go nie odrzuca. Nie? I znów szatan przychodzi i mówi, nie, oczywiście, że odrzuca. Nie skasowałeś biletu? Sorry, piekło będzie twoim przeznaczeniem. Drugi obraz, a zatem pierwszy obraz to jest obraz ojca i dziecka. Nie wiem jak wy, ale generalnie rzecz biorąc, nawet sam Jezus mówi, słuchajcie, wy będąc ludźmi złymi, traktujecie je jednak, czy staracie się traktować swoje dzieci w dobry sposób, czyż nie? No ja wiem, od czasu do czasu słyszymy o takich naprawdę wyrodnych rodzicach, ale generalnie rzecz biorąc, każdemu rodzicowi zależy na dobru dziecka. Generalnie rzecz biorąc, nie znaczy, że nie ma wyjątków, nie? Każdy rodzic gdzieś tam zabiega o dobro dziecka. Najczęściej nam to nie wychodzi, nie? Ale nie dlatego, że brakuje nam dobrych chęci, raczej brakuje nam czegoś innego. Ale to nie jest kurs dla rodziców, więc nie będziemy w to wchodzić. Drugim obrazem, którym Pismo się posługuje, to jest obraz właśnie ten, o którym słyszeliśmy dzisiaj na kazania, więc mąż i żona, czy też narzeczony i narzeczona, oblubieniec i oblubienica. List do Efezjan, 5 rozdział, od 21 wersetu, właśnie tam apostoł Paweł mówi o tym, że Chrystus jest oblubieńcem, a oblubienicą jest kto? Jest Kościół. Nie? Chrystus umarł, wydał swoje życie za Kościół, kiedy Kościół był, jeszcze nie był nawet jego Kościołem. Nie? Wziął nas, którzy nie byliśmy godni Jego miłości, pokochał nas. Nie? I ta Jego miłość, która wyraziła się w ofierze krzyża, jest miłością, która nas przemienia. Nie? To też jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ta miłość nas przemienia. Innymi słowy, nie zostawia nas takimi, jakimi jesteśmy. Bo gdyby zostawiła nas takimi, jakimi jesteśmy, gdyby w dziele Chrystusa, w dziele pojednania, odkupienia chodziło tylko i wyłącznie o zmazanie z nas naszej winy, to co to by oznaczało? No, coś by się zmieniło, ale bylibyśmy znów jak Adam zaraz po stworzeniu. Czy Adam na zawsze miał pozostać takim, jakim był po stworzeniu? No nie. Skąd to wiemy? No, choćby z tego błogosławieństwa, którego Pan Bóg udzielił ludziom, nie? Rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Adam, będąc w ogrodzie, był dzieckiem. Żeby opuścić ogród, co musiało się wydarzyć w jego życiu? Nie? Musiał się wyedukować, musiał się czegoś nauczyć. I widzimy to w obrazie, kiedy Pan Bóg przyprowadza zwierzęta do Adama. Nie, Adam, to nazwanie zwierząt było w pewnym sensie nauką, nie? Taką pokazową. Adam się nauczył czegoś na temat zwierząt, które później mógł wykorzystać na przykład do czego? Do pracy, nie? Psa sobie wychował i co pies ten robił? Szczekał. Albo dawał łapkę. Albo inne sztuczki, nie? Słuchajcie, każdy, kto miał psa w życiu, wie, że pies jest niezastąpiony, nie? Krowy. Też są można krowy zastąpić owcą albo kozą, nie? Ale krowy dają mleko. Z mleka można zrobić ser i tak dalej, i tak dalej. Woły. Nie? Można je zaprząc. i coś pociągnąć. Słucham? Można, jak nie ma wołu. Ale słuchajcie, ale Adam się nauczył też czegoś o sobie, nie? Dzięki tej interakcji ze zwierzętami. Nie, zawsze, kiedy czegoś człowiek dowiaduje się w wyniku badań naukowych na temat świata, w którym żyje, jednocześnie uczy się czegoś o sobie. Czego Adam się nauczył? Niedobrze jest być samemu. Nie? I to w kontekście małżeństwa, ale generalnie w kontekście społecznym. Nikt nie chce być sam. No, znaczy, od czasu do czasu tak. Nie? Jest nawet dobre dla naszego zdrowia psychicznego zamknąć się w wychodku i posiedzieć i się odciąć od reszty życia, reszty ludzi, wszystkich ukochanych, bliźnich i tak dalej. No ale nie na zawsze, nie? Bo w końcu to by nas niestety trochę zaczęło uwierać. Niedobrze, kiedy człowiek jest sam. Słuchajcie, nie? Widzimy w tym, że Adam się zmienia. Adam dochodzi do, moglibyśmy nazwać, dojrzałości. Powoli, powoli, ale dochodzi. W ogrodzie miał, co miał? Banany wszędzie rosły. Nie? Wystarczyło sięgnąć ręką, zerwać banana i zjeść go. Ale poza ogrodem było ukryte nie tylko złoto, ale poza ogrodem rosło też zboże. Nie, musiał opuścić ten ogród. Ogród nie miał na zawsze pozostać miejscem jego zamieszkania. Ale żeby ze zboża zrobić chleb, to co? Musiał pracę wykonać, ale najpierw musiał się czegoś nauczyć. Czego? Posługiwać mieczem i ogniem. Nie, nie mógł pozostać dzieckiem na zawsze. Żadnemu dziecku nie damy tych dwóch rzeczy do ręki. Nie? Małemu dziecku. Ani zapałek, ani scyzoryka. Ale właśnie i zapałki, i scyzoryk są potrzebne do tego, żeby zrobić sobie chleb. Nie? A chleb jest lepszy niż banany. Nie? Słuchajcie. Nie mówimy o współczesnym chlebie. Nie? Ja mówię tu o takim chlebie od jarząbka. Chlebie na zakwasie. Chlebie, którego nikt nigdy do domu nigdy nie doniósł. Dlaczego? Bo po drodze go zjadł. Nie dlatego, że był głodny, nie? Ale to był największy rarytas. To był chleb bez... Już nie pamiętam, dzisiaj rano czytałem o tym, że... Nie, słuchajcie, gluten nie jest problemem. Nie? Są te świństwa, którymi pryskamy zboże, są problemem. Ale nie o chlebie dzisiaj mówimy. Zatem Adam miał dojrzewać. Słuchajcie... Apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Efezjan, kiedy mówi o tym, po co tak naprawdę Chrystus przyszedł i po co dał nam Ducha Świętego i po co wam dał pastorów, czyli między innymi mnie, to o czym tak naprawdę Paweł tam mówi, nie? Po co Chrystus przyszedł? Jaki był cel wcielenia, śmierci, zmartwychwstania? Czy tylko i wyłącznie zmazanie naszych win i grzechów? Czy tylko i wyłącznie pojednanie nas z Bogiem? Dokładnie, nie? Miało doprowadzić nas do doskonałości. Do męskiej doskonałości, nie? Do dojrzałości. Innymi słowy, po to Chrystus przyszedł. Żebyśmy stali się w końcu, żebyśmy w końcu wydorośleli, nie? Jak często myślicie o życiu i dziele Chrystusa w tych kategoriach? Od tej pory na pewno będziecie, nie? Ze względu na to, że krzyż, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie służyły nie tylko pojednaniu nas z Bogiem, nie tylko temu, żebyśmy w końcu wrócili do domu Ojca, nie tylko temu, żebyśmy jako Kościół stali się oblubienicą Chrystusa, ale przede wszystkim temu, żebyśmy stali się w końcu ludźmi dorosłymi, nie? A nie dzieci. Ze względu na to, że no, bycie dzieckiem jest fajne, ale nie na zawsze. Bycie dzieckiem jest fajne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się jest dzieckiem. Ale jaki jeszcze jest warunek potrzebny do tego, żeby fajnie było być dzieckiem? Dokładnie, nie? Że trzeba mieć fajnych dorosłych, trzeba mieć fajnych rodziców, fajnych nauczycieli, fajnych wychowawców, fajnych pastorów nawet. Nie? Ze względu na to, że no, słuchajcie, dziecko zostawione samo sobie, to nie byłaby już ani radocha, ani zabawa, nie? A więc ku temu to wszystko zmierza, temu to wszystko służy, abyśmy w końcu wydorośleli. A co to znaczy być dorosłym? odpowiedzialność. I to również Pan Bóg powiedział Adamowi, powiedział do niego: opuści człowiek dom ojca. Nie? Dlaczego opuści ten dom ojca? Kim był ojciec dla Adama? Pan Bóg. Co to znaczy, że Adam miał w końcu opuścić dom ojca? Nie? Odpowiedzialny i samodzielny. To nie znaczy, że miał zerwać wszelkie więzi z ojcem, nie? Tak jak dzieci opuszczają domy swoich rodziców, nie znaczy, że mają zerwać, nie? Już się nie odzywać i odlajkować ich na Facebooku, nie? Nie. To chodzi o to, żeby zaczęły w końcu żyć swoim własnym, samodzielnym życiem. Nie? Ku temu zmierza te 20, czy 25, czy 30, czasami 40 lat wychowania dzieci, nie? Żeby one w końcu mogły wyjść i zacząć żyć na swoim. Nie? Pan Bóg nas tak traktuje. Nie? To wszystko, co czyni w naszym życiu, ku temu zmierza, żebyśmy opuścili dom ojca. A zatem w pewnym sensie Pan Bóg nas najpierw adoptuje. Nie? Są tak naprawdę dwie rodziny. Były i są i będą do końca świata, nie? Do dnia sądu ostatecznego. Jest to rodzina, którą czasami można nazwać, nazwijmy to rodziną Adama, nie? A raczej powinniśmy nazwać rodziną węża. Toksyczna rodzina, nie? Ze względu na to, że ojciec kim jest? Słucham? Chodzi w kapeluszu. Być może, nie widziałem. Ale słuchajcie, jest kłamcą przede wszystkim, nie? A, no tak, nie? Jest kłamcą, jest zwodzicielem. Jemu tak naprawdę nie zależy na dobru własnych dzieci, nie? To jest jak najbardziej toksyczna rodzina. Nie? Dzieci wychowane w toksycznej rodzinie jakie są? Zranione, złe, zwichnięte. Czy to jest ich wina? Nie do końca, nie? Nie do końca. Chyba że pokochają swojego złego ojca i zapragną być takimi jak on, nie? Kiedy jednamy się z Bogiem, nie? I za tydzień będę mówił o tym więcej, ale chrzest jest takim momentem, nie? Który wyznacza, czy jest znakiem wyraźnej granicy, nie? Do tej pory należeliśmy do rodziny Adama, czy też raczej do rodziny węża. Od tej pory należymy do rodziny Bożej, nie? Bóg jest naszym ojcem. I od tej pory co się dzieje w naszym życiu? Zaczyna się przemiana, zaczyna się reedukacja, rekulturyzacja, nie? Resocjalizacja. Wszystko się zaczyna w naszym życiu. W pewnym sensie tak, ze względu na to, że musimy porzucić bardzo wiele naszych starych schematów myślowych i nasze stare postawy, stare schematy zachowania, nie? Musimy zostawić wiele rzeczy, do których, słuchajcie, nawet jeśli one nas uwierają, to ponieważ tak bardzo się do nich przyzwyczailiśmy, trudno jest nam je porzucić, nie? Również w sferze mentalnej, bo słuchajcie, zawsze wszyscy jak jeden mąż jesteśmy tak naprawdę konserwatystami. W jakim sensie? Nie? Czyli to, do czego jesteśmy przywiązani, przyzwyczajenie. I słuchajcie, nam się wydaje, ja to mówiłem wiele razy, ale powtórzę jeszcze wiele razy, nam się wydaje, że nie, każdy z nas tylko czeka na to, aby wyrwać się z tego więzienia, grzechu i tak dalej i wyjść na wolność i oddychać pełną piersią. Nie. Tak nie jest. No, Hebrajczycy wyszli z Egiptu. Niewola koszmarna. Tam, że musieli sobie sami słomę zbierać na cegły, to pół biedy, nie? Ale pamiętamy, co Faraon wymyślił z ich dziećmi. Nie? Niedzielę wszystkie pracujące. 7 dni w tygodniu pracowali. Wyszli i minęło zaledwie parę tygodni, już chłopaki chcieli z powrotem. Nie? I my możemy mówić, a Żydzi, nie? Nie. To jest obraz nas, nie? Ludzkości, która tak bardzo przyzwyczaiła się do więzienia, do siedzenia w ciemności, że nie chce wyjść na światłość. No, raz z przyzwyczajenia, dwa pewnie dlatego, że no, światłość niestety ujawnia to, jakim naprawdę jesteśmy. Nie? Fakt, że byliśmy niewolnikami, fakt, że ktoś nas gnębił, że byliśmy pod tyranią wredną i paskudną, wcale automatycznie nie sprawia, że my byliśmy takimi fajnymi chłopakami, nie? Bo z czasem przejęliśmy pewne schematy tyranów, pod którymi żyliśmy. A zatem adopcja, a potem reedukacja, resocjalizacja, rekulturyzacja. Musimy się na nowo nauczyć nowych schematów myślenia życiowych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy znacie ludzi, którzy kiedyś adoptowali dzieci. Nie? Przysposobili dzieci. Jeśli to jest takie małe dziecko, nie? To jest ideał. Dziecko, które matka zaraz po narodzinach oddała do adopcji. Ze względu na to, że no, to dziecko nie miało szansy ani czasu doświadczyć życia w toksycznej rodzinie. Ale jeśli to jest nastolatek, który wychował się w toksycznej rodzinie albo w toksycznym domu dziecka na przykład, nie? Słuchajcie, to nie jest takie proste. Nie? Wykonić tego diabła to trzeba 20 rózg co najmniej połamać na tym. Znam paru ludzi, którzy właśnie takie dzieci w wieku nastoletnim przysposobili i mówili, że to było wyzwanie, nie? Potężne. Niektóre z takich dzieci wychodzą na ludzi, nie? Ale to nie jest proste. To nie jest proste. A zatem w procesie zbawienia tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy wrócili, nie? Jako te zbłąkane, zbuntowane dzieci z powrotem do domu naszego prawdziwego Ojca i w tym domu przygotowali się do przyjęcia obiecanego nam dziedzictwa. Nie? Żebyśmy stali się szafarzami stworzenia, które Bóg powierzył naszej opiece. O to chodzi. Słuchajcie, obrazy, które wam pokażę, jest tylko wyłącznie obrazkiem jakim? Jakim? Spróbuj go przesunąć. O! Słuchajcie, nie bójcie się. Słuchajcie, Hiszpanie to są naprawdę ciekawi.
Prawie dobrze.
Słuchajcie, Hiszpanie to jest naprawdę ciekawy naród. Nie? A jakbyście pojechali gdzieś kiedyś do jakiejś Ameryki Łacińskiej, to w ogóle zobaczylibyście, nie? Ku czemu nas, gdyby Hiszpanie rządzili światem, jak to by się skończyło dla nas wszystkich, nie? Ale.
Tak jakby wyglądało po hiszpańskim, że za ciasno żadne.
Słuchajcie, zaraz wszystko będzie dobrze. Gdyby się
Hiszpanie. Nikt nie potrafi tak malować Chrystusa ukrzyżowanego jak Hiszpanie. Nie. Słuchajcie, ja wiem, że jestem laikiem w tym względzie, ale parę książek przeczytałem na ten temat. A przede wszystkim przeczytałem C.S. Lewisa. Ktoś z was czytał C.S. Lewisa? Kto czytał tę ohydną moc albo siłę? Jedna osoba. Trzecia część trylogii kosmicznej. Słuchajcie, wy mówicie, że lubicie Narnię i tak dalej, ale jeśli czytaliście tylko Narnię, a nie przeczytaliście trylogii, a zwłaszcza ostatniej części, to znaczy, że tak, że nic z Narni nie zrozumieliście. A teraz to wszyscy się okaże, że czytali, tak? W którymś momencie tam jedną z głównych postaci jest niejaki Mark Stadok. Ma bardzo fajną żonę, ale on jest niefajnym mężem, a jego niefajność wynika przede wszystkim z tego, że jest zgłodniały awansu. Strasznie chce należeć do tak zwanego wewnętrznego kręgu. I zrobi wszystko, żeby należeć, nie? Do elity, do śmietanki, która planuje przyjęcie władzy nad całym światem, reedukację całej ludzkości, stworzenie utopii na świecie, ale żeby ktoś należał do tego wewnętrznego kręgu, musi przejść specjalny proces, już nie pamiętam jak on się nazywał, chyba obiektywizacji zdaje się, tak się nazywał. I zamknęli tego Marka Stadoka w pokoju, który po pierwsze miał zaburzone proporcje, nie? Tam nie było kątów prostych ani nic takiego. Było mnóstwo dziwnych obrazów na ścianach, kazali mu jeść dziwne, wręcz obrzydliwe potrawy, jakby, nie wiem, jakiś khmerski kucharz mu przygotowywał je. A na koniec kazali Markowi Stadokowi podeptać krucyfiks. I ciekawe, że to właśnie miał być hiszpański krucyfiks. Nie? Ze względu na to, że jak mówi C.S. Lewis, w Hiszpanach coś jest takiego, nie? Że fascynują się tego typu scenami. I nikt w tak poruszający sposób... O, no właśnie, nie? Doszliśmy do porozumienia. W tak poruszający sposób nie maluje ukrzyżowanego Chrystusa. I znów zaatakowało go to przytłaczające poczucie. Poczuł się tak bezbronny, jak ten drewniany Chrystus. Kiedy o tym pomyślał, odkrył, że patrzył na krucyfiks w nowy sposób. Już nie jak na kawałek drewna, ani pomnik zabobonu, lecz jak na kawałek historii. Chrześcijaństwo mogło być nonsensem, lecz nikt nie wątpił, że ten człowiek kiedyś żył i został ukrzyżowany. I to właśnie Mark nagle zrozumiał, wyjaśniało, dlaczego to wyobrażenie, choć samo nie było symbolem prostolinijności czy normalności, było jednak przeciwieństwem zwodniczego, fałszywego Belbery. Belbery to jest ta organizacja, czy sieć, która chciała zapanować nad światem. I dalej czytamy. Słuchajcie, co ja wam czytam. I dalej czytamy. Chrześcijaństwo to piękna bajka. Byłoby śmieszne umierać za religię, w którą się nie wierzy. Ten właśnie człowiek na tym krzyżu odkrył, że to bajka i umarł uskarżając się na Boga, któremu zaufał i który go opuścił. Ten człowiek odkrył, że wszechświat jest wielkim oszustwem. Ale ta refleksja doprowadziła Marka do pytania, którego sobie nigdy nie stawiał. Czy to jest właściwy moment, aby odwrócić się od tego człowieka? Jeśli wszechświat jest oszustwem, to czy istnieje powód, by stanąć po stronie wszechświata? A jeśli to, co uczciwe, zawsze jest bezsilne, zawsze i wszędzie narażone na szyderstwo, tortury i w końcu śmierć z rąk oszustów, to co wówczas? Czy nie iść na dno razem z okrętem? Słuchajcie. Pamiętajcie, Mark Stadok jest człowiekiem niereligijnym, nie? On w jakiś sposób kojarzy tą postać, kojarzy krucyfiks, ale do tej pory w jego życiu nie odgrywał żadnego znaczenia, nie? Ani ta figura, ani ta postać, którą tu widzimy. Refleksje, które tutaj zawiera, czy też C.S. Lewis opisuje, nie? To jest jego zmaganie się z obrazem ukrzyżowanego Chrystusa. Nie? I dlatego, słuchajcie, C.S. Lewis był przede wszystkim chrześcijańskim apologetą, nie? I on w ten sposób, to jest między innymi jeden z jego argumentów za tym, że, słuchajcie, absolutnie nie ma sensu ani na naszych, ani nie na naszych założeniach wstępnych odwracanie się od Chrystusa, odrzucanie Go, a wręcz negowanie tego, co On uczynił, nie? I Mark Stadok mówi, wszechświat, świat, w którym żyjemy, jeśli ludzie, z którymi się utożsamiałem do tej pory, nie, mają być śmietanką tego wszechświata, nie ma sensu iść za nimi. Ze względu na to, że jeśli ludzie, dla których ten obraz, nie, jest największym zagrożeniem, przejmą władzę nad światem, to co to będzie oznaczać dla wszystkich ludzi? Nie? Piekło, nie? Triumf kłamstwa, triumf przemocy, triumf wszystkiego tego, od czego tak naprawdę uciekamy. Chyba, że to my sami się tym posługujemy. Nie? Mówi, wtedy to nie ma sensu. Nie? Wtedy lepiej stanąć po stronie tego, co ten obraz symbolizuje. I jak to on mówi, iść na dno razem z okrętem, niż przystać na to wszystko, nie? Co reprezentuje ta druga strona. Ta druga strona, dla której ten obraz stanowi największe zagrożenie. Dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym ze względu na to, że często kiedy my może nie patrzymy na krucyfiksy, bo pewnie nie wiem, czy ktoś ma w domu, nie, jako porządni reformowani protestanci pierwszą rzeczą, którą robimy po nawróceniu, to co? Bierzemy za śrubokręt i odkręcamy, zdejmujemy Chrystusa z krzyża, nie? Są ku temu pewnie powody, nie? Ale z drugiej strony, kiedy myślimy o Chrystusie na krzyżu, to być może zbyt wąsko o Nim myślimy, nie? Być może Chrystus na krzyżu oznacza tylko jedną rzecz, nie? Zgrzeszyliśmy, Pan Bóg się rozgniewał, Jego gniew można uśmierzyć tylko czym? Przy pomocy krwi, więc Chrystus umiera, bo my nie moglibyśmy umrzeć. Gdybyśmy my umarli za nasze grzechy, to byśmy po prostu umarli i to byłby nasz koniec, nie? Dlatego Chrystus w naszym zastępstwie umiera i koniec, nie? I tylko i wyłącznie do tego jest potrzebny nam krzyż. Krzyż jest nam potrzebny tylko i wyłącznie do tego, żeby spłacić nasze długi i żeby Pan Bóg już więcej się nas nie czepiał. Ale czy na pewno, nie? Czy w krzyżu chodzi tylko i wyłącznie o to? Nie? Dla C.S. Lewisa ten obraz jest tak naprawdę, to jest prawdziwa oś świata, nie? Jak to mówią wykształceni ludzie, axis mundi. Na nim wszystko się obraca, wszystko ku niemu zmierza i wszystko z niego wynika. Nie? Albo stajemy po stronie ukrzyżowanego Chrystusa i jest jakaś nadzieja dla nas, albo Go odrzucamy i stajemy po stronie, no właśnie, po czyjej stronie, nie? Po tych, dla których Chrystus ukrzyżowany jest nie tylko największą obrazą, ale największym zagrożeniem. Ale zagrożeniem dlaczego? Dla ich machlojek, nie? Dla ich kłamstw, dla ich matactw, dla ich łajdactw, dla tego wszystkiego, co normalnie człowiek, czego człowiek normalnie nie chce doświadczyć. Przynajmniej ze strony innych ludzi. Zatem, kiedy myślimy o Chrystusie ukrzyżowanym, to o czym myślimy? Nie? Bo nie zrozumiemy tak naprawdę tego, co... Nie zrozumiemy, znaczy do końca nigdy nie zrozumiemy, nie? Ale przynajmniej powinniśmy się postarać trochę zrozumieć, nie? Dlaczego Paweł, apostoł, mówi, zwiastuję co? Chrystusa ukrzyżowanego, nie? I nic oprócz Chrystusa ukrzyżowanego. To nie znaczy, że nie chcę się wypowiadać na żadne inne tematy, ale to znaczy, że co? No, że wszystko skupia się, nie? W tej ukrzyżowanej postaci. Czyli co? Kiedy myślimy o Chrystusie ukrzyżowanym, to o czym powinniśmy myśleć? oprócz tylko i wyłącznie zadośćuczynienia za nasze grzechy. Wydaje mi się, że gdy w ten sposób sobie zadamy to pytanie, nie? Czym jest krzyż? Czym jest ukrzyżowanie Chrystusa? Kim jest Chrystus ukrzyżowany? To też lepiej zrozumiemy to, czym jest grzech i od czego tak naprawdę Bóg nas uwalnia i ku czemu nas uwalnia. Apostoł Paweł mówi, że o ukrzyżowanym Panu chwały. Dlaczego w ten sposób mówi o ukrzyżowanym Chrystusie? Co to znaczy, że na krzyżu umarł Pan chwały? Apostoł Jan, słucham? No. Co to znaczy, że ktoś jest Panem chwały? Źródłem chwały, nie? Chwałą jako taką. Pamiętamy drugi rozdział listu do Efezjan. Tam Paweł opisuje, nie? Ten, który był, jest i pozostał na zawsze Panem chwały, nie tylko stał się człowiekiem, przystał postać sługi, ale co zrobił jeszcze? Tak naprawdę pozwolił, żeby szatan, nie? Herod, Piłat, wszyscy obdarli go z jego chwały. Uczynił to dlaczego? Dla nas, nie? Ze względu na nas. Ale apostoł Jan mówi, słuchajcie, ale tak naprawdę im bardziej go obdzierali z tej chwały, tym co? Tym pełniej tę chwałę widzieliśmy, nie? To jest tak naprawdę paradoks krzyża, nie? Że im bardziej go obdzierają, im bardziej go poniżają, im bardziej z nim walczą, im bardziej chcą go ukazać, nie już jako nawet człowieka, nie? Nawet nie już jakiegoś zwierzę ofiarną, ale jako coś najgorszego, najohydniejszego, czego cała ludzkość powinna się, zjednoczona ludzkość, zniszczyć, odrzucić i wyprzeć z pamięci, nie? Tym bardziej to wszystko, co próbujemy odrzucić, krzyżując Chrystusa, staje się jawne. Nie? Jego chwała, Jego mądrość, Jego dobroć, a przede wszystkim potrzeba tego, nie? Żeby On był dla nas, a myśmy mogli żyć dla Niego. W Ewangelii Jana, jak przeczytamy ją tak trochę bardziej uważnie, to zobaczymy, że od samego początku Jan przygotowuje nas na wydarzenie krzyża. Nie? Tam te rozdziały, które mu prowadzą, nie? Ostatnie kilka dni, nie? Ten tydzień pasyjny Chrystusa zajmują niemalże połowę Ewangelii. Jan się na tym skupia. Mówi wiele na temat poznania Boga, na temat oglądania Boga twarzą w twarz, na temat wywyższenia Chrystusa, ale od samego początku Ewangelii mówi, że co będzie tym punktem, momentem wywyższenia Chrystusa, otoczenia Go największą chwałą, najpełniejszego objawienia Ojca w Synu. Nie? Od samego początku mówi, to będzie krzyż. Nie? Ten ohydny, paskudny, przeklęty krzyż. Najgorsza śmierć, jaką kiedykolwiek wymyślili ludzie, nie? Mająca na celu nie tylko uśmiercić, nie? Ale przede wszystkim pohańbić. Żeby nikomu już nie przyszło nigdy do głowy pójść w ślady tego człowieka. Nie? Bo jeśli on skończył tak, jak skończył, to tylko głupiec chciałby pójść w jego ślady, zostać jego uczniem, naśladować go. Nie? Ukrzyżowanie było odrzuceniem tego wszystkiego, co Chrystus sobą reprezentował. Ale nie tylko to. Słuchajcie, kto tak naprawdę umarł na krzyżu? Nasz grzech. Co jeszcze? Paweł mówi nie tylko nasz grzech, ale cały świat w Chrystusie tak naprawdę umarł na krzyżu. Ale kim był ten, który umarł na krzyżu? Ten, którego nazywamy Panem chwały. Nie? Jezus człowiek? No ale to... Słuchajcie, od samego początku Kościół zmagał się z tą kwestią, nie? Bo Grecy mówią, no Bóg nie może umrzeć. Nie? Gdyby Bóg mógł umrzeć, to było to zaprzeczenie Jego bóstwa. A z drugiej strony mamy Chrystusa, wcielony Bóg Syn, nie? Który umiera w jednej osobie. Nie? Jak te dwie rzeczy połączyć? Co zweryfikować? I słuchajcie, bardzo wielu chrześcijan na początku mówiło, nie, nie, nie. To Jezus, jest taka fajna formuła, nie Jezus w swoim człowieczeństwie umarł, ale w swojej boskości śmierć go w żaden sposób nie dotknęła. No, słuchajcie, mózg ludzki jest, że tak powiem, bardzo kreatywny. Nie? Moglibyśmy wymyślić jeszcze wiele różnych teorii na ten temat, no ale on był jeden, czy było ich dwóch? Jak trzeba było, to wyskakiwał jeden, a jak trzeba było, to wyskakiwał drugi? No nie. Dlatego apostoł Paweł mówi, Pana chwałę ukrzyżowali, nie? Czy któryś z ludzi był kiedyś tak nazwany wcześniej Pan chwały? Nie. Słuchajcie, to jest tajemnica wiary, nie? Ale właśnie dlatego Jan może powiedzieć, że na krzyżu co ujrzeliśmy?
Na wyczerpane zostało ciało Chrystusa, tak? No, on był bowiem w ciele człowieka i tam ciało.
Tak.
Natomiast nie zabili jego Boga, bo on przecież poszedł do Ojca, tak? I
no. Ale Grzegorz, jak ja ukrzyżuję twoje ciało, to umrzesz ty, czy twoje ciało? Czyli śmierci nie ma tak naprawdę. Czyli tak naprawdę nigdy w historii świata nikt nie dokonał żadnego morderstwa. I nikt nie umarł. Dobrze, słuchajcie.
Według mnie umarło ciało. Umęczyli ciało.
No tak, niewątpliwie. No ale to... Chrystus się... Słuchajcie, Jezus mówi umierając, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Co oznaczają te słowa? Kto kogo opuścił? Bóg Ojciec opuścił Jezusa człowieka, czy Bóg Ojciec opuścił wcielonego Syna? Słuchajcie.
Jezus umierając na krzyżu reprezentował grzeszną ludzkość. I od tego grzechu odwrócił się Bóg Ojciec. Nie od Chrystusa jako takiego, tylko od w tym momencie wziął grzech na siebie całego świata i od tego grzechu, od tego, co na tym krzyżu reprezentował Chrystus.
A właśnie, ale co Chrystus reprezentował na krzyżu?
Ten grzech, który wziął na siebie. No mówię, człowieka, tak? No.
Ale Jan w Ewangelii mówi, że to właśnie na krzyżu objawiła się chwała Boga, nie? Że to na krzyżu widzieliśmy, otrzymaliśmy pełne objawienie miłości Boga ku nam.
Ja rozumiem to w ten sposób, że chwała dlatego się objawiła, ponieważ Chrystus jako Bóg wziął na siebie ciężar człowieka, tych wszystkich ludzi w zastępstwie na siebie i Bóg Ojciec odwraca się od tego zła, tak jak odwracał się od człowieka zawsze, ilekroć on grzeszył. I kiedy wybierał człowiek, czy jak Izrael wybierał sobie na przykład zło na pustyni, cielca sobie zmontował i oddawał je chwałę, Bóg się odwrócił i kazał zniszczyć tych, którzy zabić tych, którzy się oddali temu.
No tak, ale w tym...
Odwrócił się od nich. Tak samo od tego całego grzechu, który Chrystus wziął na siebie, czyli grzechu całego, całej ludzkości, Bóg się odwraca. Ale że nie od człowieka, tylko od tego grzechu, który był, reprezentował całą ludzkość.
Dobrze, słuchajcie, musimy kończyć, czas mija naszej katechezy.
Ponieważ Chrystus wziął na siebie ten grzech człowieka i jak gdyby została zapłata dokonana. I to, w tym się objawiła ta chwała.
Ale Chrystus... Dobrze, słuchajcie, czas mija. Bardzo się cieszę, że w końcu po 8 latach udało mnie się was tutaj jakoś pobudzić do żywszej dyskusji. Zostawię was z tym pytaniem, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu? Kogo widzimy na krzyżu umierającego? Nie? Będziecie mieli cały tydzień, żeby się nad tym zastanowić. Za tydzień wrócicie i ja wam udzielę właściwej odpowiedzi na to pytanie. Dobrze? Nie, no zawsze możecie zweryfikować swoje przemyślenia z tym, co magisterium ma do powiedzenia.
To nie zmieniło faktu, że